Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Wioletta Haręźlak, przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego i dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani dyrektor, zacznijmy od właśnie, od tej funkcji i od szkoły. Za kilka dni, w poniedziałek rusza rok szkolny. Pani dyrektor w dobrym humorze, to znaczy, że ten rok szkolny zaczyna się optymistycznie.
W bardzo dobrym humorze. Tego humoru również życzę wszystkim, którzy 2 września przyjdą do szkoły. Tym, którzy pierwszy raz przyjdą przede wszystkim, czyli naszym pierwszoklasistom, najmłodszym, 7-latkom, a ich będziemy mieli 1335. Natomiast też po raz pierwszy do przedszkola przyjdzie 1600 przedszkolaków. Dla nich to bardzo ważny moment i pewnie razem z rodzicami przeżywają to bardzo. No i ci, którzy wybrali szkoły ponadgimnazjalne, czyli pierwszy swój egzamin, również zdali, czyli ukończyli egzaminy zewnętrzne, wybrali swoją ulubioną szkołę, tą, o której marzyli. Może nie zawsze wybrali tą, która była pierwszego wyboru, ale w tym roku mieliśmy 5 takich propozycji i tych uczniów mamy ponad 3700. Także rok szkolny bardzo obfity, jeśli chodzi o ilość uczniów i również obfity, jeśli chodzi o ilość inwestycji. Bo przypomnę, że otwieramy nową szkołę, zespół edukacyjny numer 10. I tam też będzie inauguracja miejska, inauguracja roku szkolnego o godzinie 14. Ta godzina nie bez powodu jest wybrana po to, aby wszyscy dyrektorzy mogli uczestniczyć w tym, aby też mogli u siebie otworzyć nowy rok szkolny i przyjść, obejrzeć nową szkołę i uczestniczyć właśnie w tej inauguracji. Chcemy wszystkim pokazać tą szkołę. Rodzice, którzy zapisali tam dzieci, już byli w tej szkole. Dzieci widziały tą szkołę, poznały ją na tyle, na ile mogły poznać przez te kilka dni. Poznały też również swoich nauczycieli. Szkoła już jest ukończona. W tej chwili tylko trwają takie ostatnie prace porządkowe, tak aby 2 września najmłodsi zielonogórzanie, mówię tutaj o 3-latkach, o 4-latkach, 5-latkach, 6-latkach, czyli o przedszkolu, tam jest 8-oddziałowe przedszkole, mogli przyjść i w tym budynku rozpocząć swoje pierwsze zajęcia.
Przypomnijmy jeszcze klasy, jakie będą utworzone w zespole edukacyjnym nr 10, bo tam były wątpliwości co do utworzenia klasy czwartej na przykład.
Klasa czwarta budzi najwięcej emocji, dlatego że przy naborze do klasy pierwszej, dzisiaj to jest czwarta klasa, mieliśmy właśnie tutaj ten początek reformy, czyli 6-latki już nie szły do szkoły, nie był to obowiązek. Zatem liczba uczniów, którzy mogli pójść do pierwszej klasy, była na tyle niska, że mamy szkołę w Zielonej Górze, gdzie tych klas pierwszych nie utworzyliśmy w ogóle. Zatem dzisiejsi uczniowie klasy czwartej to rzeczywiście niewielka liczba uczniów i utworzenie klasy czwartej w nowo powstałej szkole było bardzo trudne. Proszę też pamiętać, że ci uczniowie, którzy chcieliby się zapisać do tej czwartej klasy, gdzieś edukację już spełniają. A przeniesienie uczniów z innej szkoły powoduje również takie różne zachwiania w tej szkole, które już chodzą.
I mamy już wiedzę, czy ta
mamy
klasa
już wiedzę,
powstanie?
Ta klasa nie powstanie. Mieliśmy 9 takich osób, które chciało zapisać swoje dzieci właśnie do tej nowej szkoły. Po spotkaniu z rodzicami, tymi zainteresowanymi, ustaliliśmy, że ci rodzice najczęściej pozostawią dziecko w szkole, w której do tej pory się uczy. Natomiast 2 z mam zdecydowały na wybór innej szkoły. Dyrektorzy tej innej szkoły zgodzili się na to, żeby przyjąć te dzieci. Zatem tutaj ten niewielki problem został rozwiązany.
To wróćmy do naborów do szkół średnich. Proszę powiedzieć, nabory rozumiem już zamknięte
oczywiście
do szkół średniej. W związku z tym pytanie, czy już patrząc z perspektywy, czy ten szum, który się pojawił na początku przy tworzeniu, no właśnie, przy tej reformie edukacji, przy tworzeniu nowych oddziałów w szkołach, które byłyby wymagane, czy on był potrzebny? Czy to wszystko było potrzebne, takie zamieszanie i mówienie uczniom, że no dobrze, przyjmiemy was, ale wasze samorządy muszą się dołożyć do tego?
Myślę, że problem związany z finansowaniem oświaty pozostał, bo tak naprawdę przy tym przypomnę, że w Zielonej Górze, jak w większości miast, to były 2,5 rocznika, bo mieliśmy dużo uczniów, którzy rozpoczynali w Zielonej Górze swoją edukację w wieku 6 lat. Zatem 2,5 rocznika szło do szkoły średniej i tak naprawdę cały problem polegał na tym, że nie dano tej reformie czasu na to, żeby się lepiej przygotować. Ale abstrahując od tego, to rzeczywiście przy tej okazji poruszony został bardzo ważny aspekt, jakim jest finansowanie oświaty.
Ale on wróci w przyszłym roku?
Znaczy, czy on wróci w przyszłym roku? Ja myślę sobie, że wszystkie samorządy mówią akurat w tym obszarze to samo, czyli że ten pieniądz, który umownie rzecz biorąc idzie za uczniem, nie jest wystarczającym, nie są to wystarczające środki, aby rzeczywiście pokryć te koszty, które generuje każdy uczeń. Mówiąc wprost, jeżeli ministerstwo nie jest w stanie nawet zapewnić w subwencji oświatowej pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli, a w przypadku Zielonej Góry to jest 2700 nauczycieli, którzy pracują i są czynnymi nauczycielami i też rozpoczną 2 września rok szkolny, to rzeczywiście rozmowa na temat wysokości subwencji oświatowej jest potrzebna. I być może to było przyczynkiem do tego i będzie przyczynkiem do tego, że w ministerstwie teraz wokół tej debaty oświatowej, która się tak szeroko toczy, również ta kwestia zostanie poruszona. Myślę, że przy każdym okrągłym stole, jeśli on się odbywa w poszczególnych województwach, na terenie całej Polski, wszystkie samorządy ten problem poruszają.
I temat edukacji zostawmy na moment. A przejdźmy do tematu szpitala, bo on się pojawił na ostatniej sesji Rady Miasta. Proszę mnie poprawić, jeśli źle zrozumiałem na sesji, ale prezydent Kubicki i prezydent Kaliszuk spotkali się z panią marszałek po to, żeby przeznaczyć 100 tysięcy złotych na szpital dodatkowo. Na to potrzebna była zgoda Rady Miasta. Temat pojawił się na sesji, był dyskutowany. Pani również zabrała głos w tej sprawie. Ale no i tu się pojawiły wątpliwości. Na co te pieniądze mają przeznaczone być? Pani też te wątpliwości wyrażała. Nie rozmawiacie z prezydentem o tym, co i na co będą środki przeznaczone.
Oczywiście, że rozmawiamy z prezydentem, natomiast pomoc dla szpitala, dla polikliniki, która również jest w naszym mieście i która też dedykuje swoje usługi między innymi dla mieszkańców naszego miasta, jest czymś absolutnie normalnym. My każdorazowo w budżecie zabezpieczamy te środki po to, aby wesprzeć szpital w zakupie chociażby specjalistycznego sprzętu.
Ale to jest dodatkowa sprawa,
ale to oczywiście,
pojawiająca się w ciągu roku.
Sprawa, która była związana z bakterią New Delhi, wywołała wielki niepokój przede wszystkim wśród pacjentów i mówiąc wprost wśród mieszkańców przynajmniej południowej części naszego województwa. Była również nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa, gdzie przeznaczono 500 000 złotych na zakup potrzebnego sprzętu i tutaj jakby wyjaśniono, co to ma być za sprzęt i dlaczego jakby ten zakup tego sprzętu w tej sytuacji jest konieczny. Tutaj ja podzieliłam tylko i wyłącznie te, może nie obawy, ale brak dokładnej wiedzy na temat tego, w jaki sposób te 100 tysięcy będzie wykorzystane, a przede wszystkim na co. Ten lakoniczny zapis, który się pojawił, czyli na sprzęt i nie wiem jaki, nawet były takie wątpliwości, czy te 100 tysięcy to jest kwota, która zabezpieczy te potrzeby związane z zakupem tego sprzętu, który jest niezbędny.
Który nie wiemy nawet jak się nazywa.
Myślę, że po przekazaniu i po podpisaniu umowy będziemy wiedzieli, jaki to jest sprzęt i na pewno taką wiedzę ze szpitala uzyskamy i ja tą wiedzę przekażę wszystkim radnym, a również sobie, bo zwyczajnie jestem ciekawa i chciałabym chciałabym, żeby wszyscy mieszkańcy naszego województwa, którzy korzystają z usług naszego wojewódzkiego szpitala, byli przede wszystkim, mieli poczucie bezpieczeństwa, że będą dobrze hospitalizowani, że będą mieli prawidłowe warunki.
Ale zwracała pani uwagę właśnie, że w szpitalu nie panują tak dobre warunki higieniczne, jakby tego można oczekiwać i że potrzebny jest kompleksowy remont.
Trudno w starej substancji, w jakiej większość szpitala się znajduje, utrzymać ten rygor sanitarny i mam tego pełną świadomość. Natomiast na sesji również padały przykłady szpitali również w starych substancjach, na przykład we Wrocławiu, w Poznaniu. Ja akurat doświadczam tego, bo jeżdżę w tej chwili do Wrocławia, więc widzę na co dzień niemalże ten szpital. Tylko problem polega na tym, że te szpitale w starej substancji remontowane były jednocześnie i kompleksowo od dołu do góry, mówiąc wprost w całości. U nas niestety to dzieje się jakimiś wyrywkami, jakimiś oddziałami. I myślę, że przez to mamy trudniej z zachowaniem higieny i tym, żeby rzeczywiście ten stan sanitarny był w odpowiedni sposób nadzorowany.
No a teraz buduje się nowe Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i ten temat też pani kojarzy, bo można oglądać, na billboardach można było panią oglądać z hasłem budujemy szpital. Kto buduje szpital? Pani marszałek? A może
tak naprawdę
budowlańcy?
Wszyscy budujemy ten szpital. Jeśli
kto te cegły nosi?
Jeśli ktoś tą aplikację się wpisał i również chciał być autorem tego szpitala, to myślę sobie, że bardzo słusznie. Natomiast ja jestem za budową nowego szpitala. Ja absolutnie trzymam kciuki za tą inwestycję. Natomiast ja jestem po tej stronie, która mówiła o tym, żeby rozpocząć budowę nowego kompleksu szpitalnego w nowym miejscu i być może ten szpital matki i dziecka byłby tym początkiem rozbudowy nowego szpitala.
Pani marszałek chyba się obraziła za te billboardy, bo w prasie mówiła tak, to jest szok, pani przewodnicząca nigdy nie zabiegała o realizację tej inwestycji, to 10 lat mojej konsekwentnej walki i starań dla lubuskich mam i dzieci, o które nikt wcześniej nie dbał.
Pojęciem zabiegała, to pojęcie jest tak szerokie i tak pojemne, że można powiedzieć, że nawet ci wszyscy, którzy mają dzieci, bądź też starają się o te dzieci, zabiegają o ten szpital. Zatem zabieganie to również chęć, aby powstał ten szpital.
No to ja
zwrócę uwagę.
W tym
ujęciu mogę powiedzieć, że ja też zabiegałam o budowę tego szpitala.
Na inny punkt widzenia. No to w takim razie pojawianie się na billboardach i ja to nazwę lansowaniem się, no bo jak to nazwać inaczej? Pokazywanie twarzy w kontekście dużej inwestycji. No właśnie, zbliża się kampania wyborcza i nagle pojawiają się billboardy. Jeden, drugi polityk mówi o tym, że buduje szpital. Pani marszałek w końcu nie startuje, ale pani jak najbardziej z list PSL-u do Sejmu. Czy to nie jest właśnie takie lansowanie się?
No ale co pan rozumie przez lansowanie się?
No pokazywanie się na billboardzie, moja twarz, moje nazwisko.
Ale proszę też zobaczyć, jaki to wywołało efekt. Bo tak naprawdę każdy...
Dobrą rzecz.
Każdy też swój wizerunek wstawiał właśnie w ten billboard. Może to jest właśnie
powód...
Nie każdy,
tylko dwie panie.
Nie. Bo ja widziałam też w internecie, jak każdy wstawiał swoją twarz. Tak?
No tak,
ale panie redaktorze, to jest też powiedzenie, że to, że jest jakaś inwestycja w naszym województwie czy w naszym mieście, to nie jest zasługą jednej osoby.
To może wszyscy tam taki szpaler radnych powinien się pojawić.
Ale absolutnie tak. Powinien się pojawić szpaler radnych, bo to radni podnoszą rękę, naciskają przycisk, kiedy trzeba decydować, czy konkretne środki przekazać na inwestycje.
Nie powinien się tam powiedzieć prezydent, nie wiem, no wszyscy ci, którzy tu w mieście funkcjonują.
A to może jest pytanie na przyszłość, kto powinien się pojawiać i czy powinien się pojawiać.
O więc i to pytanie zostawmy
otwarte.
Dziś musimy już naszą rozmowę kończyć. Moim państwa gościem była Wioletta Heręźlak, przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego i dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych.
Wszystkim nauczycielom, a przede wszystkim uczniom życzę udanego, szczęśliwego, wspaniałego nowego roku szkolnego. A rodzicom też, tutaj pan Białogłowy podpowiada jako rodzic, że rodzicom również.